Drodzy braterstwo, jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny za to, że natkną braci z Włoch, że w taki sposób pokazują miłość do Niego, organizując taką konwencję, że w taki sposób pokazują miłość do swoich braci. Drodzy braterstwo, chcę Wam powiedzieć, że jesteście w sercu wielu braci na całym świecie, a praktycznie w 100% jesteście w sercu braci z Polski. Bracia z Polski przysyłają wiele pozdrowień. Gdybym te pozdrowienia chciał wszystkie przekazać, musiałbym skrócić wykład. Ja tylko wspomnę o kilku zborach z jednego końca Polski, krańca Polski, zbór Włoszakowice, zbór Swarzędz, Gniezno. Ci bracia o was myślą. Na drugim końcu Polski bracia z Lublina, bracia z Biłgoraja, ze zboru, do którego ja uczęszczam, pamiętają i serdecznie was pozdrawiają. I zmuszony jestem wspomnieć jeszcze o szczególnych pozdrowieniach ze zboru w Miechowie. Może nam się uda pokazać. To jest zbór, gdzie mieszkają starsze osoby, które nie potrafią same mieszkać. O, a szczególnie brat Dębski. Brat Dębski, który jest Polakiem chyba, ale mieszkał wiele lat we Francji, a teraz ostatnie swoje dni przebywa w Miechowie i serdecznie braterstwa pozdrawia. Tak, dziękuję bardzo za zdjęcie brata Dębskiego. Wielu z nas go zna i mile wspomina, dlatego że ten brat służył na naszych konwencjach. Chciałbym dzisiaj wspólnie z wami, bracia z Italii, zastanowić się nad kilkoma wersetami zapisanymi w 10 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza. Przyznać się muszę, że te wersety nie dawały mi spokoju blisko rok czasu. Opisane są tu wydarzenia, które działy się na początku działalności Pana Jezusa. Pan Jezus, przechodząc po miastach galilejskich, zauważył potrzebę pracy. Powiedział wtedy znane słowa: żniwo wielkie, ale robotników mało. Zaraz po tym idzie na górę, gdzie modli się przez całą noc, a następnie zwołuje uczniów i z nich wybiera 12 apostołów. Gdy czytałem tą historię, to przez moment poszukałem w pamięci ważnych decyzji z mojego życia i starałem przypomnieć sobie, czy przed każdą decyzją próbowałem choć po części naśladować Pana Jezusa. Następnie po tym wydarzeniu Pan Jezus rozsyła apostołów po dwóch i nakazuje iść do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. I co wtedy mówi Pan Jezus do nich? Pamiętamy, jakie dał im zalecenia? Przeczytajmy 10 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 9 i 10. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Jakie lekcje chciał Pan Jezus przekazać apostołom, mówiąc te słowa? Jakie lekcje płyną dzisiaj do nas z tej wypowiedzi? Na pewno Pan nie zachęcał swoich posłańców do bycia pasożytami, ponieważ wcześniej, kiedy mówił o cudownych darach, to powiedział, aby darmo dawali to, co otrzymali od Niego. Czyli powinni być rozdającymi, a nie biorącymi. Ta wypowiedź o darmowym dawaniu i niezabieraniu ze sobą żadnych dóbr materialnych mogła utwierdzić apostołów w tym, że nie mają przywiązywać wagi do dóbr materialnych. Nawet więcej, mają być tak zaangażowani, że nie powinni mieć czasu na staranie się o te rzeczy materialne. No, że jest to słuszne stanowisko, to każdy z nas może to dzisiaj potwierdzić. Każdy z nas musi odkupywać czas, jeżeli chce go poświęcić Bogu czy braciom. Utrapienia, obowiązki codziennego życia, nie pozwalają nam iść do braci na kilka dni i rozmawiać z nimi. A jeżeli komuś tak się zdarzy, że ma czas, no to robi to najczęściej w niedzielę. Powodowane to jest pracą, szkołą, czy też innymi obowiązkami. Wydaje się, że często przesadzamy, że za bardzo ważne dla nas są rzeczy materialne, te, które niszczy mól i rdza. Czasami zapominamy, gdzie jest nasz skarb, o który powinniśmy się troszczyć i o który przede wszystkim powinniśmy się starać. We wszystkim powinien być umiar i rozsądek, ponieważ Pan obiecał dbać o swych pracowników i niczego nie powinno im brakować. I wydaje się, że taką lekcję chciał przekazać Pan Jezus i tak zrozumieli to apostołowie. Potwierdza to rozmowa, która miała miejsce w Wieczerniku, krótko przed śmiercią Pana Jezusa. Apostołowie są poruszeni, czują energię, siłę, pewność siebie. Wynika to z obecności Mistrza, w obecności którego czują się bezpiecznie. Ich mistrz, ich nauczyciel wjechał do Jerozolimy na oślęciu jako król. Dyskutują więc, który z nich będzie większy w królestwie, które powinno się rozpocząć. Liczą na to. Pan Jezus mówi im, że będą doświadczenia, przesiewania. Apostoł odpowiada na to, że on wszędzie może iść za Jezusem. Pan wtedy powiedział: Piotrze, zaprzesz się mnie. I kontynuując swoją wypowiedź, przywołuje na pamięć rozmowę tą sprzed 3 lat. Właśnie tę, którą przed chwilą czytaliśmy. O trzosie, o sukni i o sandałach. Próbuje ich uspokoić. Próbuje zmienić ich wyobrażenie o królestwie. I mówi do nich tak. Zapisane to mamy w Ewangelii Świętego Łukasza w 22 rozdziale, werset 35. I rzekł do nich: gdy was posyłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: niczego. Nie brakowało żadnych rzeczy materialnych. Mieli również duchowe oparcie w swoim mistrzu. To nieprzywiązywanie uwagi do rzeczy materialnych nie przeszkadzało im w pracy dla Pana. No jak to funkcjonowało? Starali się przekazywać informacje o Mesjaszu, a Pan w sobie wiadomy sposób troszczył się o ich potrzeby materialne. To przez rozmnożenie chleba, ryb, to przez wyciągnięcie pieniążka z pyszczka ryby. W większości wypadków działo się to naturalnie. Tak jak udzielanie schronienia przez gościnny dom we Florencji, w Betanii. Chciałem zobaczyć ten dom, to cudowne miejsce. Nie udało się, przeszkodził wysoki mur betonowy. Zabrakło nam jakieś 100 metrów, żeby dojść do tego miejsca. Podobnie jest dzisiaj. Na właściwe sprawy, na korzystne przedsięwzięcia też nie brakuje środków. Pan w naturalny sposób podsyła jakąś rybkę, która przekazuje jakiś pieniążek na potrzebny cel. Często są to bezimienni bracia czy starsze siostry. Popatrzmy, co dalej mówi Pan do apostołów przy tej okazji. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, werset 36. On zaś rzekł do nich: lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie. Podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Jestem przekonany, że apostołowie tego nie rozumieli. Byli cieleśni i myśleli po cielesnemu. Okazało się nawet, że mają 2 miecze. Pan Jezus przywołał na pamięć rozmowę sprzed 3 lat, w której pamiętamy, że wręcz zabronił brać w drogę pewnych rzeczy. A teraz mówi coś innego. Jaką lekcję chciał Pan przekazać apostołom, a zarazem nam, wydając, jak nam się zdaje, dwa sprzeczne polecenia. Myślę, że w swoim czasie apostołowie zrozumieli lekcje, jakie Pan chciał im przekazać. Mówiąc w Ewangelii Mateusza, w 10 rozdziale, nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Pierwszą rzeczą, którą Pan zabronił brać, był trzos ze złotem, srebrem i miedzią. Jakie znaczenie mają te trzy wartościowe kruszce i dlaczego mieli ich nie brać? Złoto. W Piśmie Świętym często przedstawia boską naturę. Na poparcie tego możemy przytoczyć słowa anioła, które wypowiedział do zboru w Laodycei. Jest to Księga Objawienia, 3 rozdział, werset 18. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. W następnych wersetach mówi, że ci, którzy nabędą to złoto i zwyciężą, to będą mogli zasiąść. Gdzie? Będą mogli zasiąść na tronie z Ojcem. Dość łatwo domyśleć się, że złoto to boska natura, taka, jaką posiadał nasz niebieski Ojciec. Srebro. Srebro to prawdy Boże, to obietnice, które Bóg dał w swoim Synu. Taką myśl wyciągamy ze słów psalmisty Dawida, z psalmu 12, werset 7. Psalm 12, Psalm 12, werset 7. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. Prawdy oddzielone od brudów ziemi, od jej zakłamania i nieuczciwości, sprawdzone i oczyszczone od ludzkich dodatków, tłumaczeń i pomysłów, to jest czyste srebro. Miedź. Jak patrzymy na namiot świadectwa, to tam w jednym miejscu były wykonane z miedzi wszystkie sprzęty. W którym miejscu? Na dziedzińcu. Przedstawia tam ona doskonałą ludzką naturę. Czy te wartościowe metale miały takie same znaczenie w tych dwóch wypowiedziach Pana Jezusa? Gdy raz mówi nie brać ze sobą, a drugi raz mówi brać. Jak, braterstwo, myślicie? Występuje też trzos. Jak wygląda trzos? Gdzie się go nosiło? No, trzos to mały, skórzany woreczek, który nosiło się przy pasku, po to, aby nikt nie wyrwał go właścicielowi. Co przedstawia trzos? Albo co wkładamy do trzosa? Do trzosa były wkładane najwartościowsze rzeczy. Gdzie my składamy i gdzie przechowujemy nasze największe skarby? Przytoczę jeden werset, który pokazuje, gdzie powinniśmy składać najważniejsze rzeczy. To 5 Księga Mojżeszowa, werset 4, rozdział 4, przepraszam. Są to słowa Mojżesza, który tłumaczy narodowi izraelskiemu, co jest dla nich najważniejszą rzeczą, gdzie mają ją przechowywać. 4 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, werset 39. Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie i w górze, i na ziemi w dole nie ma innego. Wyraźnie z tych słów wynika, że serce jest miejscem, gdzie mamy przechowywać nasze największe wartości. I właśnie nasze serce, nasze najgłębsze uczucia są tym trzosem, który ciągle jest z nami i do którego składamy nasze wartości i przechowujemy je głęboko włożone. Pan Jezus, rozsyłając swoich uczniów, swoich apostołów, jako żniwiarzy wieku żydowskiego, powiedział, aby nie brali ani złota, ani srebra, ani miedzi do swoich trzosów. Dlaczego? Dlatego, że nie było takiej możliwości. Nikt z uczniów Jezusa nie miał pojęcia o boskiej naturze, która pokazana jest w złocie. Nie mieli świadomości o powołaniu i możliwości skorzystania z niego. Tak naprawdę to tych obietnic jeszcze nie było, ponieważ Pan Jezus nie dokończył swego dzieła. A dzieło Pana Jezusa jest centralnym punktem wszystkich nadziei dla ludzkości. Nie mogli więc tego wziąć do serca i nie mogli o tym mówić innym. Podobnie srebro. Bardzo mało rozumieli spraw Bożych. Nie mieli świadomości, jakie nadzieje są przygotowane. Świadczy o tym wypowiedź uczniów w drodze do Emaus. No, szczerze wtedy wyznali, że myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Ta rozmowa pokazuje, że ich nadzieje były bardzo ziemskie i całkowicie niezgodne z tym, co Pan Bóg przygotował. Dlatego Pan Jezus, rozsyłając ich, powiedział: nie bierzcie srebra. Nie rozumiecie boskich nauk ani obietnic. Nie mówcie nic o tych prawdach i nadziejach. Mówcie jedno. Przybliżyło się królestwo. Tej prawdy też nie rozumiecie, ale ja wam mówię, tak mówcie. I tak mówili. Miedź. To doskonała ludzka natura. Czy rozumieli ten temat? Na pewno nie. W Ewangeliach jest wiele razy zaznaczone, że nie rozumieli tego, co słyszeli. Nie mieli świadomości, że możliwy jest taki stan, że możliwe będzie, aby wszyscy ludzie, nie tylko Żydzi, osiągnęli w restytucji ludzką doskonałość i żyli wiecznie. Więc nie mogli o tym mówić. Czy ich świadomość miała się zmienić? No tak, ich świadomość miała się zmienić. Wiedział o tym Pan Jezus. Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus powiedział, że mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. I zaraz po tej wypowiedzi dodaję słowa, które przeczytamy. To jest Ewangelia świętego Jana, 16 rozdział, werset 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Pan wiedział o tym, dlatego podczas ostatniej wieczerzy przypomniał tę wcześniejszą rozmowę, której zabraniał brać do trzosa złota, srebra, miedzi i zmienił zalecenie. Teraz mówi: za kilka dni otrzymacie specjalnego pomocnika, pocieszyciela. Zrozumiecie wiele rzeczy, wiele nauk stanie wam się zrozumiałe i jasne. Zwróciłem wam uwagę, że was trzos ma być pusty, czyli wasze serce musi być czyste, nieobciążone ludzkimi teoriami, ziemskimi troskami czy ambicjami. Jeżeli tak jest, to teraz możecie wziąć te wartościowe rzeczy, te cudowne nauki, wziąć je do waszego serca i iść z tymi wspaniałymi, rewolucyjnymi naukami. Gdzie? Iść na cały świat. Ta zasada nie zmieniła się do naszych czasów. Jeżeli chcemy do swojego serca przyjąć te wspaniałe, wartościowe rzeczy o boskiej naturze, o naprawieniu wszystkich rzeczy, to wcześniej musimy być puści, czyli ubodzy. Tacy, o których powiedział Pan Jezus, mówiąc kazanie na górze. Pamiętamy? Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Musimy mieć czyste i szczere serce, które widzi nasz faktyczny stan. Stan bez nadziei na przyszłość, bez możliwości pomocy sobie i bliskim. Taki pusty trzos, takie serce jest w stanie przyjąć wspaniałą nowinę. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, werset 9-10. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi. No mam nadzieję, że to rozumiemy. A dalej Pan mówi tak. Ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Następnym sprzętem, o którym mówi Pan, to torba. Jaka lekcja płynie z tego zalecenia? Torbę spotykamy w znanym wydarzeniu. Pamiętamy w jakim? Ktoś włożył do swojej torby pasterskiej 5 kamieni ze strumyka. Tak, to był Dawid, gdy szedł walczyć z Goliatem. Jak tłumaczymy to wydarzenie? Co jest z tymi kamieniami? Kamienie to nic innego jak obietnice. To wersety Słowa Bożego. To poselstwo Boże uczące nas, co się Bogu podoba, a co nie. Jak działają te kamienie? Kiedy ich się używa? Bardzo ładnie widać sposób używania tych kamieni i ich skuteczność w rozmowie Pana Jezusa, którą przeprowadził 40 dni po tym, gdy został zanurzony przez Jana Chrzciciela. Pamiętamy tę rozmowę? Kto wtedy przyszedł do Jezusa i kusił Go? Biblia mówi, że kusiciel, diabeł. Pamiętamy odpowiedź Jezusa na ataki kusiciela? 3 razy kusiciel próbował podejść zmęczonego Jezusa, a Pan za każdym razem odpiera atak. Za każdym razem rozpoczynając od słowa napisano. Pan Jezus z procy wiary wyszczelił kamienie. Tak napisano, które trzymał, no właśnie, gdzie Pan Jezus je przechowywał? Gdzie trzymał te wersety, które mógł wyjąć w chwili, gdy pojawiło się zagrożenie, chwili, kiedy przeciwnik zaatakował? Te kamienie były w głowie Jezusa. I właśnie głowa, czyli zrozumienie, jest tą torbą, do której musimy włożyć i zapamiętać. Mamy przechowywać w naszej torbie nauki wersety Biblii, które będą zawsze pod ręką i będziemy mogli je użyć, gdy tylko przyjdzie taka potrzeba. Będziemy mogli je używać precyzyjnie na temat, tak jak Dawid precyzyjnie trafił Goliata w głowę. Dlaczego więc Pan Jezus, rozsyłając apostołów, powiedział, aby nie brali torby, no tak ważnego wyposażenia? Nie mieli brać torby, ponieważ nie mieli co do niej włożyć. Nie rozumieli pism, nie rozumieli planu Bożego. Podczas ostatniej wieczerzy, chwili, gdy Jezus szykuje się na największe doświadczenie, oni kłócą się o stanowisko. Za chwilę, kierując się ludzkim rozumowaniem, Piotr wyjmuje literalny miecz i uderza człowieka. A popatrzmy, co kilka dni później mówi ten sam apostoł. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, werset 22 i 23. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. To już jest kamień z torby. Apostoł, podobnie jak Jezus, mówi, tak się sprawy mają. To jest wola Ojca. Tak napisano. Jezusa Nazarejskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił, przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożników ukrzyżowali i zabili. Zacytowałem tylko te słowa, ale gdybyśmy przeczytali całe kazanie Piotra, to byśmy zauważyli, co Duch zrobił z Piotrem. Kilka dni wcześniej Piotr nie rozumie planu Boga, a teraz ma torbę, z której wyjmuje kamień po kamieniu, słowa proroctwa za słowami następnego proroctwa. Cytuje je i tłumaczy, co one znaczą. I to jest właśnie powód, dla którego przy rozsyłaniu uczniów podczas żniwa żydowskiego Pan powiedział: nie bierzcie ze sobą torby. Ale później, rozsyłając ich do pracy w nowym okresie, powiedział: teraz weźcie ze sobą torbę, bo macie do niej co włożyć. I potrzebujecie ją mieć teraz cały czas przy sobie. Nawet więcej, jeżeli chcemy być posłańcami Jezusa, to musimy mieć tę torbę, czyli wiedzę i zrozumienie nauk i wersetów. Taka jest wola Pana Jezusa i na pewno taka jest też wola Jego Ojca. Dalej Pan Jezus mówi, aby nie brali. Czego nie brali? Dwóch sukien. Co to znaczy? Ta wypowiedź ma dwa znaczenia. Pierwsze. Dla słuchających go apostołów, nie rozumiejących wielu prawd, ale mających polecenie od Jezusa i chcących chętnie je wykonywać, rozsyłał ich po dwóch. Przypuszczamy, że ten wybór duetów był zrobiony na podstawie ich umiejętności, charakterów i osobowości. Pan chciał powiedzieć: idziecie po dwóch. Ludzie będą patrzeć na was i oceniać wasze słowa, ale również zachowanie. Przez to będą widzieć wasze wnętrze. Ocena ta będzie na podstawie tego, co zewnętrzne, tego, co widać, czyli waszej szaty. Te oceny nie mogą być różne. Nie możecie być inni w waszym zachowaniu, a inni w nauczaniu. To jest bardzo ważne, kiedy jest się tak ważnym posłańcem. Również każdy z was nie może być inny dzisiaj, a inny jutro. Inny w kościele, a inny w towarzystwie czy w pracy. Nie możecie zmieniać się jak kameleon, w zależności od potrzeb czy waszego humoru. Macie być stabilni i jednakowi w całym waszym nauczaniu i postępowaniu. Nie możecie mieć dwóch osobowości. To była lekcja, którą chciał, aby zrozumieli w tamtym czasie i stosowali ją. Czy nas też to dotyczy? Na pewno tak. Jest inne, głębsze znaczenie tej wypowiedzi. Pamiętamy przypowieść o uczcie weselnej? To jest 22 rozdział Ewangelii Mateusza. W tej przypowieści występuje szata, którą dostali goście weselni. Jeden z gości zdjął tę szatę. Pamiętamy, co go spotkało? Został związany i wyrzucony w ciemności zewnętrzne. Ta szata w tej przypowieści to usprawiedliwienie Chrystusowe, jakie otrzymujemy, gdy zbliżamy się do Pana Boga. Pan Jezus powiedział do uczniów, aby nie brać dwóch szat, czyli dwóch usprawiedliwień. Czy można próbować mieć dwa usprawiedliwienia? Jak, bratesło, myślicie? Można próbować. Naród żydowski zawarł z Bogiem przymierze, na mocy którego i na podstawie corocznych ofiar dostępował pewnego usprawiedliwienia i miał społeczność z Bogiem. Apostołowie byli Żydami, więc to usprawiedliwienie stosowało się do nich. Otwórzmy teraz list do Rzymian. List do Rzymian, 3 rozdział, gdzie czytamy o innym usprawiedliwieniu. 3 rozdział, werset 24. i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Tutaj apostoł mówi o innym usprawiedliwieniu, przez które można mieć społeczność z Panem Bogiem. Od jakiego czasu było możliwe to usprawiedliwienie? To usprawiedliwienie stało się możliwe tak naprawdę od chwili zesłania Ducha w Dniu Zielonych Świątek. Dlatego Pan Jezus, rozsyłając swoich uczniów, powiedział: nie bierzcie dwóch sukien. Nie ma takiej możliwości, ponieważ moja ofiara jeszcze się nie spaliła i nie ubłagała Ojca. W tym czasie było tylko usprawiedliwienie przez zakon. Kiedy zbliżał się dzień Jego śmierci, kiedy wiedział, że tylko godziny dzielą Go od skończenia dzieła wykupienia ludzkości, powiedział coś na temat sukni. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, werset 36. On zaś rzekł do nich: lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Jezus mówi do swoich bliskich: kochani, zbliża się chwila, że będzie możliwe usprawiedliwienie, nie przez zakon i ofiary. Usprawiedliwienie, które umożliwi wam i wszystkim chętnym zbliżenie się do Pana Boga. Nawet więcej, to usprawiedliwienie umożliwi wam stać się synami i córkami Pana Boga. Dlatego teraz pozbędźcie się tego usprawiedliwienia przez zakon. Zaniechajcie go, zapomnijcie o nim. Ale w zamian potrzebujecie coś innego. Potrzebny wam jest miecz obosieczny. Potrzebny, niezbędny wam jest ten miecz, aby skutecznym w waszym życiu stało się to nowe usprawiedliwienie. Apostołowie jeszcze nieświadomi, ale prorocze odpowiadają, werset 38, ale oni rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A on na to: wystarczy. Wystarczy. Do dzisiaj nawet nam wystarczają te dwa obrazowe miecze. Co jest z tymi dwoma mieczami? Jest nim Stary i Nowy Testament, który do dzisiaj jest niezbędny i pomocny dla wszystkich, którzy chcą słuchać Pana Jezusa i którzy chcą kroczyć Jego drogą. Wróćmy jeszcze na chwilę do usprawiedliwienia, czyli do sukien. Jest wiele wersetów poruszających tą sprawę, choćby ten, który mówi, że końcem zakonu jest Chrystus, listu do Rzymian z 10 rozdziału. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 13, werset 39, gdzie apostoł Paweł, mówiąc w synagodze kazanie do Żydów, zwraca uwagę na te dwa usprawiedliwienia. Przeczytajmy. 13 rozdział, werset 39. I że w Nim, czyli w Panu Jezusie, każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Ta wypowiedź apostoła pokazuje, że zrozumieli, że to usprawiedliwienie przez zakon było nieskuteczne. A to nowe usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa jest skuteczniejsze. Nie ma więc potrzeby starać się o to pierwsze. Sprzedali tę jedną suknię, a w zamian nabyli miecz, czyli kompletne Pismo Święte. Dzisiaj wiemy, że w tworzeniu go sami uczestniczyli. Spisali Ewangelię, pisali listy, które pomagały braciom w tamtych czasach i służą nam do dzisiaj. Mateusza, 10 rozdział. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. O czym jeszcze nie mówiliśmy? Nie mówiliśmy jeszcze o sandałach i o lasce. Sandały. Co znaczą sandały? Od razu nasuwają się słowa, w których apostoł Paweł mówi o zupełnej zbroi, zbroi Bożej. Mówi tam też o mieczu, którym jest co? Słowo Boże. Mówi tam też o obuwiu na nogi. Pewnie w tamtym klimacie mogły to być sandały. Co one znaczą? Przeczytajmy Efezów 6, rozdział, werset 15. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Z tych słów łatwo wyciągnąć wniosek, że buty czy też sandały to gotowość do zwiastowania Ewangelii pokoju. Jeżeli tak, to dlaczego Pan powiedział, aby nie brali sandałów? Wydaje się, że gotowość głoszenia zawsze była i jest potrzebna. Zachęca nas to do tego wiele fragmentów Słowa Bożego. No choćby ten, w którym apostoł Paweł zobowiązuje młodego Tymoteusza do głoszenia i do bycia gotowym do tego w każdy czas, dogodny czy też niedogodny dla niego. Buty, czyli gotowość głoszenia, to coś więcej niż sama ochota mówienia. To również własna inicjatywa. Kiedy Jezus rozsyłał ich za pierwszym razem, to nie był to ich własny pomysł. Poszli chętnie, ale to był pomysł i wola mistrza. Co oni zrobili 3 lata później, kiedy mistrz odszedł? Niektórzy poszli ryby łowić, a inni do innych zadań. Taka była ich inicjatywa. Po prostu rozpieszli się, co zresztą przepowiedział Pan Jezus. Cudowne ukazywanie Jezusa, Jego słowa i cuda spowodowały, że całkowicie się nie rozsypali. Taki marazm był do czasu zesłania obiecanego Ducha, który przypomniał im słowa mistrza i pomógł im je zrozumieć. I co wtedy się dzieje? Zaczynają mówić, zaczynają używać torby, w której znalazły się słowa proroków. Zaczęli używać czosa, w którym mieli nauki o wysokim powołaniu. Wcześniej nie mogli przyjąć inicjatywy w głoszeniu, ponieważ nie mieli torby ani czosa. Sandały to gotowość do samodzielnego głoszenia Ewangelii. Pan nakazuje to robić, ale trzeba mieć czos i torbę. I co jeszcze? Miecz i jedną suknię, która co przedstawia? Usprawiedliwienie Chrystusowe. Została nam jeszcze laska, kij, który jest pomocny, gdy chodzi się pieszo, a szczególnie w trudnych warunkach. Laska ma różne znaczenie. Pamiętamy słowa psalmu, gdzie psalmista mówi, że laska twoja i kij twój mnie pocieszają. To jest psalm 23. Laska w tym psalmie pokazuje karność Bożą, która często nas dyscyplinuje, uczy, prowadzi i chroni przed niebezpieczeństwami. Laskę spotykamy jeszcze w innym znanym wydarzeniu. Powołanie Mojżesza przez Pana Boga. Gdzie to się wydarzyło? Działo się to na pustyni, przy krzaku, który nie chciał się spalić. I właśnie tam wypowiedziane były znane słowa: Mojżeszu, co masz w ręku swoim? Mojżesz odpowiedział: laskę. Do czego ta laska miała służyć Mojżeszowi? Do pomocy, do opierania się, ale również do pokazania mocy Bożej. Pisze o tym w drugiej księdze Mojżeszowej. Druga księga Mojżeszowa, 4 rozdział, werset 17. Są to słowa samego Pana Boga. A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. W jakim celu Mojżesz czynił te znaki i cuda? Te cuda były potrzebne aby Faraon, ale również i Żydzi mieli dowód, że Mojżesz, który opiera się i pomaga sobie tą laską, ma upoważnienie od Pana Boga. Ta laska symbolizowała autorytet, upoważnienie od Boga, które miał Mojżesz. Czy apostołowie, idąc z polecenia Jezusowego, mogli opierać się na Panu Bogu? Nie mogli, bo Go dobrze nie znali. Nie znali Boga, znali Boga przez pryzmat zakonu. Nie rozumieli Jego planu, nie rozumieli Jego charakteru. Nie rozumieli Jego wielkich obietnic, które były ukryte w proroctwach. Pamiętamy ich prośbę podczas ostatniej wieczerzy? Prosili, ukaż nam Ojca. Ta rozmowa zanotowana jest w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, werset 8. I rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Ponad 3 lata chodzą z Jezusem. Przez ten czas nie zrozumieli, nie poznali Ojca. Nie zrozumieli, że patrząc na Jezusa mogą zobaczyć charakter Ojca. To, co czynili przez cały ten czas bycia z Jezusem, czyli z upoważnienia Jezusa i z Jego pomocą. Dlatego Pan Jezus, rozsyłając apostołów z informacją o zbliżającym się Królestwie, powiedział, nie bierzcie laski. Dlaczego tak powiedział? Powiedział, tak dlatego, bo idąc do owiec, które zbłądziły z narodu żydowskiego, nie szli z polecenia Pana Boga, z Jego autorytetem i mocą. Szli i czynili cuda z polecenia Pana Jezusa, z Jego autorytetem i z Jego mocą. Czy ta sytuacja miała trwać zawsze? Nie. To się zmieniło, kiedy otrzymali obiecanego Ducha. Kiedy w ich czosie, czyli w sercu, pojawiło się złoto, srebro i miedź. A na ramieniu była torba, w której było miejsce nie tylko na kilka kamieni, ale nawet na kompletne Słowo Boże, które symbolizowane jest w mieczu. Wtedy mogli iść z tym mieczem na cały świat. A skąd mieli wziąć ten miecz? Miecz mieli zdobyć za jedną suknię, która pokazuje usprawiedliwienie przez zakon, a które okazało się zbędne. No nie wszyscy to zrozumieli od razu. Apostołowie musieli wiele pracować i tłumaczyć, aby naśladowcy Jezusa, którzy byli Żydami, zrozumieli prawdę o usprawiedliwieniu. Mam nadzieję, że przez wgłębianie się w tych kilka wersetów będzie nam łatwiej właściwie postępować śladami Jezusa, ponieważ widzimy logikę w nauczaniu i postępowaniu tak Pana Jezusa, jak i Pana Boga. Dla mnie osobiście jedną z ważnych lekcji, którą wyciągam z tych wersetów, jest to, że do opowiadania innym o Chrystusie trzeba się gruntownie przygotować. Te wersety pokazują, że niesienie radosnej nowiny do innych wymaga od nas poznania i zrozumienia całokształtu Bożego planu, Jego wymagań, przykazań i zaleceń. Czy jest to łatwe? No na pewno nie, ale jest to opłacalne. Dlaczego opłacalne? Przeczytajmy jeszcze raz Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. Nie miejcie w czosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Godzien jest robotnik wyżywienia swego. Kto żywił i karmił apostołów? W cudowny sposób Pan Jezus. Skoro troszczył się o apostołów, to na pewno troszczy się i o nas. Jeżeli więc będziemy postępować zgodnie z wolą Pana, to On na pewno nam pomoże, wesprze swoją pomocną dłonią i ochroni. I tej cudownej opieki i troski od Pana Boga życzę braterstwo, jak sam również tego pragnę. Amen.